Krajobrazy życia. Cała prawda o ludzkim sercu. Na audycję zapraszają Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.
Jest nam bardzo miło gościć dzisiaj w studio panią Lucynę Kicińską, koordynator strefy pomocy, eksperta Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, ale przede wszystkim doświadczonego pedagoga. Witamy panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Pani jest doświadczonym pedagogiem, na co dzień pracuje w szkole, także ekspertem do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym. Zaczęłyśmy rozmowę na temat roli szkoły w zapobieganiu próbom samobójczym. Tutaj troszkę rozmowa skierowała się w stronę tego, może bardziej jak rodzic może się zachować w sytuacji kryzysu takiego u młodego człowieka.
To, co ważne jest, żeby zrobić, to przede wszystkim ten kryzys zauważyć, a jeżeli dziecko samo nam o tym kryzysie mówi, to go nie bagatelizujmy, bo nam się często pojawia takie poczucie, nie, to na pewno nie to, dziecko przesadza, to ono wie o problemach. Nam się to dzieje bardzo często z takiej rodzicielskiej miłości, bo my nie chcemy, żeby nasze dziecko cierpiało, więc wolimy zbagatelizować to, co dziecko mówi, no bo wtedy jesteśmy już uspokojeni, że no, nie ma tego kryzysu. Tylko ten kryzys cały czas istnieje, bez względu na to, czy dziecko o nim mówi, czy my go widzimy. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Więc nie bagatelizujemy ani własnych obserwacji, ani tego, co mówi dziecko. Jeżeli mówi nam o kryzysie szkolny specjalista, to też postarajmy się wysłuchać, postarajmy się też szczerze porozmawiać. Jeżeli nie rozumiemy, jeżeli coś jest dla nas niejasne, to po prostu o tym rozmawiajmy ze szkolnymi specjalistami. No i to, co jest oczywiście bardzo ważne przy zwyciężeniu kryzysu emocjonalnego, to zapewnienie dziecku oddziaływań psychoterapeutycznych, do psychoterapii indywidualnej. Bardzo często przy kryzysie emocjonalnym psychoterapią obejmowana jest cała rodzina, bo tak jak mówiłam, kryzys nie jest zaraźliwy, ale on dotyczy całego systemu dziecka. On też, rodzic jest wyprowadzony ze swojej równowagi, bo okazuje się, że jego dziecko nie jest takie, jak sobie wyobrażał rodzic, że jest, czyli nie jest szczęśliwe, nie jest bezpieczne, nie jest bezproblemowe i to może być trudne dla rodzica, więc warto jest się udać na terapię rodzinną, żeby odbudować trochę te więzi, żeby zachęcić na przykład dziecko do komunikacji z rodzicem, bo na przykład rodzic mógł właśnie nie wiedzieć, jak jego dziecko funkcjonuje, bo dziecko mogło chcieć chronić swojego rodzica. Więc tutaj terapia rodzinna może jak najbardziej być pomocna, żeby odbudować te więzi i poczucie bezpieczeństwa wszystkich członków rodziny. Oczywiście zdarza się tak, że przy kryzysach emocjonalnych, przy depresji, przy zaburzeniach lękowych, te kryzysy są tak zaawansowane i tak przytłaczające są te objawy kryzysu dla nastolatka, że potrzebne jest uruchomienie oddziaływań farmakologicznych, czyli udanie się też do lekarza psychiatry. Tylko bardzo chciałabym to jasno podkreślić, że leki działają na objawy, a nie na przyczynę. Czyli leki sprawią, że funkcjonowanie dziecka będzie bardziej dla niego komfortowe, ponieważ zostaną na przykład wytłumione myśli katastroficzne czy myśli samobójcze, wytłumione, ale nie znikną. Zostanie obniżony na przykład taki poziom odczuwania rozpaczy i cierpienia, ale to nie zniknie. Dalej będzie tylko na niższym poziomie i będzie dziecko miało więcej energii dzięki dostarczeniu tych zewnętrznych substancji, które będą warunkowały właśnie funkcjonowanie biochemiczne mózgu i będzie to sprawiało, że na przykład będzie mniej mikronapięć, dziecko będzie odczuwało mniej stresu, w związku z czym będzie bardziej wypoczęte, będzie mniej przez ten kryzys fizycznie zmęczone, ale to nie znaczy, że my przezwyciężymy ten kryzys tylko lekami. Niezbędne jest zajęcie się przyczynami tego kryzysu, a tym zajmujemy się na psychoterapii. I też bardzo ważnym elementem psychoterapii jest nie tylko pomoc dziecku w przepracowaniu przyczyn kryzysu, ale również wyposażenie go w wiedzę i umiejętności reagowania na sytuacje stresujące, trudne, przykre w przyszłości, tak żeby nie doprowadzać do powstania ponownie kryzysu. Czyli raz, że przepracowujemy to, co wywołało kryzys i ten wpływ tych wcześniejszych doświadczeń na aktualne funkcjonowanie dziecka, a dwa, że wyposażamy je w wiedzę i umiejętności reagowania w przyszłości na trudne sytuacje, bo kryzys jest naturalną częścią życia każdego z nas. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby o tym pamiętać. Oczywiście w oddziaływaniach takich psychoterapeutycznych, to psychoterapeuci świetnie o tym wiedzą, ale także jeżeli my, rodzice i nauczyciele, o tym będziemy pamiętać, że to nie jest tak, że kryzys się pojawił, bo my czegoś nie dopilnowaliśmy, tylko że kryzys po prostu się może wydarzyć w życiu i nie jesteśmy w stanie zapanować nad wszystkimi sytuacjami, w naszym otoczeniu. Nie jesteśmy na przykład w stanie sprawić, że nie będzie pandemii, tak? No ona po prostu przyszła i miała ten negatywny wpływ na nasze funkcjonowanie. Nie mogliśmy nad tym zapanować. To, nad czym możemy zapanować, to nad naszą reakcją na te różne trudne i stresujące sytuacje. I to właśnie o tym też jest psychoterapia.
To ważne, żeby właśnie nie obciążać siebie, tak, czy dziecka, nie daj Boże, kryzysem, tak, tą przyczyną i nie szukać na siłę gdzieś rzeczywiście winy w sobie, tak, tylko faktycznie skupić się na pomocy, tak, to, tak, i na, tak, rozwiązaniach w przyszłości.
Tak, bo to, co jest właśnie w ogóle ważne w momencie, kiedy jesteśmy w sytuacji kryzysowej, to żeby nie skupiać się na tym, czego już zmienić nie możemy, a nie możemy zmienić przeszłości, więc tak. Mówienie na przykład do dziecka, no dlaczego się tak zachowałaś, nie jest pomocne. Jeżeli mówimy, gdybyś mnie posłuchała, to teraz nie byłabyś w kryzysie, też nie jest w żaden sposób pomocne, ponieważ no nie jesteśmy w stanie po tym, jak dziecko nam powie, no tak, no masz rację, powiedzieć, to teraz masz magiczną różdżkę i możemy się cofnąć do tamtej sytuacji, w której podejmujesz decyzję i tym razem zachowasz się w taki sposób, jak ja ci mówię, żeby się zachować. Przecież to po prostu nie ma sensu. Takie odwoływanie się do przeszłości może nas bardzo silnie w tej przeszłości zakotwiczyć i przez to odbiera nam możliwość zajęcia się tym, co jest ważne tu i teraz. Bo jeżeli będziemy właśnie, nie wiem, dziecko rozliczać, albo jeżeli będziemy siebie obwiniać za to, że czegoś nie zauważyliśmy, to przestajemy mieć przestrzeń do tego, żeby dziecko wspierać tu i teraz i żeby dziecko wspierać w przyszłości. Na tym powinniśmy się skupić. Oczywiście, jeżeli nie jesteśmy w stanie się od tych myśli i emocji sami jako rodzice czy jako nauczyciele uwolnić, no to bardzo ważne jest to, żebyśmy też sami skorzystali z pomocy dla siebie, już nie w kontekście na przykład psychoterapii rodzinnej, tylko też własnej psychoterapii indywidualnej albo ze wsparcia indywidualnego specjalistów. I w serwisie Życie Warte jest rozmowy, w którym koordynuję strefę pomocy, jest możliwość skorzystania z takiej bezpłatnej pomocy dla rodziców dzieci w kryzysie, ale także dla szkół. Mamy taki pakiet trzech bezpłatnych konsultacji ze specjalistami, z suicydologami, którzy pomagają w takich sytuacjach, kiedy rodzic się dowiaduje, że dziecko ma myśli samobójcze, że jest podjął próbę samobójczą, że planuje odebranie sobie życia, że kiedy dziecko jest autoagresywne, kiedy się samookalecza, kiedy jest w kryzysie psychicznym, które rodzica przygniata, to rodzic może uzyskać taką konsultacje ze specjalistami, zaplanować działania na rzecz dziecka, zwentylować własne emocje, odzyskać poczucie bezpieczeństwa, bo to jest bardzo często taka sytuacja szokująca dla rodzica i rodzic mówi, nie wiem, co mam zrobić, jestem złym rodzicem i to jest ważne, żeby mieć to miejsce, żeby o tym porozmawiać. No a z drugiej strony też mamy taki pakiet właśnie konsultacji też dla szkół, ponieważ jeżeli szkoła dowiaduje się od rodzica bądź sama zauważa, że dziecko jest w kryzysie, że dziecko jest po próbie samobójczej, że dziecko planuje odebranie sobie życia, to też może pojawić się takie pytanie, to co my mamy teraz zrobić, co powinniśmy zrobić dla szkoły, jak mamy współpracować z rodzicem, który na przykład odrzuca tą informację o tym, że dziecko jest w kryzysie. I tutaj bardzo zachęcam do tego, żeby korzystać z tych zasobów serwisu Życie Warte jest rozmowy. Te konsultacje są dostępne, jest też bardzo dużo materiałów, z których zarówno rodzic dziecka w kryzysie, jak i specjaliści pracujący z dzieckiem mogą korzystać, żeby utacznie dziecko wspierać. Też są materiały bezpośrednio adresowane do osób w kryzysie, bo to jest też bardzo ważne, żeby sama osoba w kryzysie nie miała takiego poczucia, że to, co się z nią dzieje, jest związane z tym, że ona jest jakaś zła czy zepsuta. A
czy dziwna, tak, inna niż...
Także tak, dziwna, inna i że to jest w ogóle jej odpowiedzialność, że ona tak się czuje i że na przykład ona nie zasługuje na pomoc przez to, tylko żeby zrozumiała, że jest w sytuacji kryzysowej, w której naturalne jest to, że tak się czuje i że wiele osób się tak czuje, natomiast wiele osób też dostaje pomoc w momencie, kiedy odważa się po nią sięgnąć.
Bardzo takie mądre i myślę ważne w tym momencie zdanie można znaleźć już na Państwa stronie w pierwszym momencie, kiedy się ją otwiera, że sięgnięcie po pomoc jest pierwszym krokiem do pokonania kryzysu i że warto, jeśli mówimy już też o osobach, które są w kryzysie, a po tych różnych rzeczach, które pani do tej pory powiedziała, mam wrażenie, że osoba będąca w kryzysie też jest w stanie rozpoznać to, że w tym kryzysie się znajduje, to, że warto jednak po tę pomoc sięgnąć.
Tak, oczywiście bardzo ważne jest, żebyśmy po nią sięgali. Ona jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Nie jest tak, że my mamy katastrofę psychiatryczną, że nie można się dostać na oddziały, że nie można uzyskać konsultacji psychiatrycznej dla dziecka. Można. Wiem, że czasem jest trudno, ale jeżeli tylko będziemy mieli w sobie tyle siły i determinacji, żeby się nie poddawać, to jest to możliwe, żeby taką pomoc uzyskać. Ja wczoraj byłam na szkoleniu w takiej bardzo małej szkole w miejscowości Długowola, na samym końcu województwa mazowieckiego, gdzie powiedziała mi specjalistka tam pracująca, pani pedagog, opisując sytuację uczennicy, że mama jakby zrozumiała, że jest uczennica w kryzysie, że znalazła konsultację psychiatryczną i że ta konsultacja psychiatryczna była na lipiec dopiero. No i wydawałoby się, że no oczywiście 2 miesiące to jest długi okres oczekiwania. Z drugiej strony bardzo często słyszę o takich dłuższych okresach, więc no jakby czekam dalej, co powie mi ta pani specjalistka. Ona powiedziała: pani Lucyna, ale ja uznam, że to jest za długo. Ja znalazłam tej mamie konsultację na jutro i to naprawdę jest możliwe. I bardzo bym chciała, żeby państwo w to wierzyli. Ja rozumiem, że możecie państwo słuchacze mieć różne doświadczenia, nawet osobiste, że coś się nie udało, ale to nie jest tak, że jeżeli nie spróbujemy drugi albo trzeci raz, to znowu się nie uda. Ja też codziennie pracując w szkole i rozmawiając z rodzicami moich uczniów, też słyszę od nich: nie, pani Lucyno, nie da się, a ja pracuję w Warszawie, czyli wiedzą państwo, dużo szpitali psychiatrycznych, dużo oddziałów, wielu specjalistów w dużym mieście. I słyszę od rodziców: nie, nie da się, nie ma tam przyjęć, na pewno nie przyjmą. I bardzo proszę, żeby państwo wierzyli w to, że jeżeli jest sytuacja zagrożenia życia bądź zdrowia, to dziecko zostanie przyjęte. Dziecko nie jest przyjmowane na oddział, tylko w sytuacji, kiedy nie ma zagrożenia życia bądź zdrowia i powinno być leczone ambulatoryjnie, czyli w takim kontakcie wizyt bezpośrednich z psychiatrą, a nie przebywania na oddziale. I mam mnóstwo dowodów uczniów z mojej szkoły, ale też u rodziców, których konsultuję w ramach serwisu Życie Warte Jest Rozmowy, kiedy rodzice decydowali się na to, żeby pojechać na ostry dyżur. I zdarzyło mi się, że kiedyś rodzice zadzwonili po takiej wizycie na ostrym dyżurze, mówiąc, że mają dwie informacje. Jedna jest taka, że pojechali tylko po to, żeby mi udowodnić, że dziecko nie zostanie przyjęte. Drugie jest takie, że przez 3 miesiące teraz dziecko będzie na oddziale, bo zostało przyjęte. I bardzo proszę, żebyście państwo w to wierzyli, bo my w medialnych narracjach słyszymy o kilku przypadkach w skali roku, kiedy ktoś nie uzyskał pomocy, ale nie wiemy, z jakiego powodu nie uzyskał też tej pomocy. Sytuacja osoby w kryzysie jest sytuacją bardzo skomplikowaną. Codziennie jestem w kontakcie z osobami w kryzysie, też w serwisie Życie Warte Jest Rozmowy, i czytam o tym, że skłamali psychiatrom, że powiedzieli, że wcale nie mają myśli samobójczych. I ktoś z boku może powiedzieć: no, psychiatra nie pomógł. Jak psychiatra mógł się nie domyślić? Pamiętajmy, że psychiatra jest wyjątkowo takim niezwykłym działem medycyny, gdzie nie możemy zrobić rentgenu i sprawdzić, czy ktoś ma myśli samobójcze, czy ich nie ma. Ten samoopis, czyli to, co osoba powie o sobie, ale także opis kogoś z boku. W przypadku dzieci i nastolatków jest to bardzo potrzebne, żeby rodzic też powiedział, jak widzi funkcjonowanie swojego dziecka, daje możliwość psychiatrze do zaproponowania leczenia i do dobrania leczenia pod konkretne potrzeby osoby w kryzysie. Natomiast bardzo często dzieje się tak, że rodzic robi wszystko, żeby dziecko nie zostało na oddziale, bo nie chce, żeby tam zostało na oddziale, bo to by znaczyło, że dziecko jest w bardzo ciężkim kryzysie, a rodzic wolałby, żeby dziecko było w troszeczkę mniejszym kryzysie, jeżeli już go w ogóle akceptuje. Więc rodzic może robić wszystko, żeby przekonać lekarza, że dziecko nie potrzebuje, a dziecko, słysząc, jak bardzo rodzic nie chce, żeby ono zostało, również może zacząć mówić, że nie powinienem tu być, dam sobie radę. Te myśli samobójcze wcale nie są takie natarczywe. I ten lęk zarówno rodzica przed tym, żeby dziecko było w szpitalu, jak i samego dziecka, żeby zostać w tym szpitalu, on jest znowu związany z tym, co my mówimy w mediach na temat tego, jak wygląda opieka psychiatryczna w szpitalach. I ja wiem, że jest wiele do zrobienia, ale wiem też, że codziennie tysiące dzieci uzyskuje pomoc w szpitalach psychiatrycznych w Polsce, ponieważ my mamy około 1200 łóżek, więc w tej chwili jest około 1200 młodych osób, które uzyskują pomoc, i akurat dzisiaj nie słyszeliśmy o żadnym przypadku, kiedy ktoś by tej pomocy nie uzyskał w szpitalu. To znaczy, że to jest faktyczne, bezpieczne miejsce dla dzieci, tylko niestety dzieje się tak, że jeżeli ktoś dostanie pomoc psychiatryczną, to nie idzie do mediów i o tym nie opowiada. Więc my jako odbiorcy nie mamy szansy na to, żeby uwierzyć w ten system. Słyszymy tylko o tym, że ten system nie działa, bo ktoś na tym zbija swój medialny kapitał, bo na tym buduje swoje ekspertstwo, bo się wypowiada w taki sposób. Ekspertstwo to jest szukanie przyczyn problemów i rozwiązywanie tych problemów, a nie tylko mówienie, że jest źle. Bo to, jak mówimy, że jest źle, to po prostu nas wszystkich bardzo przeraża. i później utrudnia skorzystanie z pomocy, zapewnienie tej pomocy. Też taką miałam niedawną konsultację z mamą uczennicy, której mówiłam, że niezbędne jest to, żeby została przeprowadzona konsultacja psychiatryczna na ostrym dyżurze w związku z nagromadzeniem myśli samobójczych, że to nie jest już moment, żeby czekać 2 tygodnie na wizytę, czy nawet 3 dni na wizytę do lekarza, tylko to jest moment, że trzeba natychmiast pojechać do szpitala. I ta mama mi powiedziała, nie pani Lucyna, nie pojedziemy na oddział. I jak zapytam, z jakiego powodu nie chce pojechać, to powiedziała, bo ją tam zostawią. I mam nadzieję, że usłyszeli państwo ten paradoks. Rodzic wie, że dziecku jest niezbędne to, żeby był na oddziale, ale w związku z tym, że tak źle słyszymy o tym, co się dzieje na oddziałach, bardzo rodzic nie chce, żeby jego dziecko tego doświadczało, nawet jeżeli jest to niezbędne.
Nawet jeżeli musimy, ma to uratować mu życie tak naprawdę.
Tak, dokładnie, bo my musimy zacząć myśleć o tym zdrowiu psychicznym i o tym cierpieniu psychicznym, tak jak myślimy o zdrowiu fizycznym. Gdyby nam lekarz powiedział, że dziecko ma atak wyrostka robaczkowego i że my musimy zgodzić się na operację, to przecież do głowy by nam nie przyszło, żeby powiedzieć nie, bo sepsa jest zagrożeniem, powikłania pooperacyjne, ja się nie zgadzam. Przecież my tak nie funkcjonujemy. Jeżeli lekarz nam mówi, że niezbędne jest podjęcie jakichś działań, nie wiem, bo dziecko złamało nogę i potrzebne jest zrobienie operacji albo podanie znieczulenia po to, żeby dziecku tą nogę nastawić. I często ja słyszę też, że to jest tak, że trudno jest dziecku uwierzyć w ten ból psychiczny, bo on jest psychiczny, a nie fizyczny.
Bo jak tego dziecko nie widać.
Bo go nie widać. Ja chciałam państwu powiedzieć, że żadnego bólu nie widać i każdy ból jest bólem psychicznym. Nas nie boli nic nigdy fizycznie. I oczywiście są takie rodzaje jakby wydarzeń w naszym życiu, że łatwo jest powiedzieć, że okej, mogę sobie wyobrazić, że go boli. I to jest na przykład taka sytuacja, że ktoś ma złamanie otwarte. No kość na wierzchu, no to trudno dyskutować, żeby sobie nie wyobrazić, że kogoś boli. Ale potem mamy całą masę bólu, którego my nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Chociażby ten wyrostek robaczkowy, chociażby ból zęba. Przecież my tego w ogóle nie widzimy. To jest znowu samoopis. Przychodzi dziecko i mówi, mama, boli mnie ząb. I my nie mówimy, co ty opowiadasz, wymyśliłaś sobie, na pewno cię nie boli tak, jak opowiadasz. Spróbuj się skupić na czymś innym, to będzie cię mniej bolało. A przecież my tego bólu nie widzimy, bo jego nie ma. I nawet jakbyśmy wzięli latarkę i łyżeczkę i próbowali poświecić w zęb dziecku, to i tak możemy nic nie zobaczyć, bo my nie wiemy, na co patrzeć, tak? Bo jakby nie, ząb nie musi mieć przeczarnienia, żeby bolał, tak? I bardzo często nawet jak pojedziemy do dentysty i dziecko mówi, że czwórka go boli i on ogląda, ten dentysta mówi, nic tu nie widzę, ale ma szansę zrobić rentgen i się okazuje, że jest jakieś zapalenie w korzeniu czy zapalenie dziąsła, którego nie widać na pierwszy rzut oka, ale my nie kwestionujemy tego, czy dziecko boli, czy dziecko nie boli, tylko po prostu akceptujemy to. Dziecko mówi, boli mnie brzuch. Przecież tego nie widać, że go boli brzuch. I my nawet jakbyśmy próbowali dotykać ten brzuch dziecka, to przecież też nie wiemy, gdzie go dotknąć. I nie staramy się wchodzić w rolę specjalistów, kiedy chodzi o ból inny niż ból związany z cierpieniem duszy. I to jest ważne, żebyśmy tak podchodzili do tego bólu psychicznego, do tego kryzysu emocjonalnego, jak podchodzimy po prostu do tego, że dziecko mówi, że go coś boli. I bardzo często jest to bardzo długa droga, żeby ustalić, dlaczego dziecko boli głowa. I byliśmy już u wszystkich specjalistów, ale ani razu nie przyszło nam do głowy, żeby kwestionować to, czy dziecko boli głowa. Przy tym, kiedy dziecko mówi, nie chce mi się żyć, bardzo cierpię, mam obniżoną samoocenę, nie daje sobie rady z tymi myślami, które mi się w głowie pojawiają, to wtedy nam się pojawia taka myśl, no przesadzasz, co ty wiesz o problemach, spróbuj o tym nie myśleć. Kiedy dziecko mówi, że go boli ząb, to my mu nie mówimy, słuchaj, no dzwoniłam do poradni naszej stomatologicznej rejonowej i się okazało, że wizyta jest we wrześniu, czy wytrzymasz? A niestety dzieci, które mają myśli samobójcze, tak słyszą, jeżeli proszą o wizytę u psychologa bądź u psychiatry. I ja wiem, że tak jest, że są poradnie, w których się tyle czeka, ale są poradnie, gdzie są konsultacje naprawdę w bardzo szybkich terminach. Natomiast jeżeli mamy takie poczucie, że dziecko nie doczeka do wizyty, to znaczy, że musimy się udać natychmiast na ostry dyżur. Bo wizyty na CIT-ów w polskim systemie opieki zdrowotnej istnieją tylko i wyłącznie na ostrych dyżurach. Nie ma żadnego specjalisty, nawet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który w nas przyjmie od ręki. Bo ja właśnie w tej chwili, nie wiem, zaczynam tracić głos i ja zadzwonię teraz do lekarza w mojej poradni i on powie, o, zapraszam, bo ja siedzę i czekam. Przecież ja na dzisiaj nie dostanę już żadnego numerku i na jutro też nie dostanę żadnego numerka. Przecież tak to funkcjonuje i my to
logiczne,
w ogóle akceptujemy. Tak,
tak.
I tak, jest to logiczne, my to akceptujemy. A niestety jest tak, że my ten kryzys emocjonalny tak bardzo zaniedbujemy, że w momencie, kiedy mogliśmy rok wcześniej, dwa lata wcześniej zapewnić dziecku pomoc psychologiczną, a jeżeli ona nie była skuteczna, to wejść w ten system opieki ambulatoryjnej, psychiatrycznej i jeżeli my tego nie zrobiliśmy, to nagle się okazuje, że kryzys jest tak nawarstwiony, że potrzebna jest konsultacja na CITO i my byśmy chcieli, żeby teraz psychiatra przyjął nasze dziecko na CITO. I jeszcze dzwonimy do pierwszego lepszego, nie obdzwaniamy wszystkich w mieście. A tak jak Państwu powiedziałam, nie trzeba czekać na wizytę w województwie mazowieckim, w jego południowej części do lipca, bo można znaleźć no, za kilka dni tą wizytę, tylko trzeba zacząć jej szukać. Trzeba mieć w sobie tyle siły i determinacji, żeby uwierzyć, że tą pomoc tam znajdziemy. A jeżeli, jeszcze raz to podkreślam, nie ma takiej możliwości dotrwania do tej wizyty, dziecko podejmuje zachowania autoagresywne, dziecko mówi, że nie wytrzyma, to jest moment, żeby pojechać na tą konsultację na CITO, na ostrym dyżurze, gdzie są specjaliści, którzy podejmą decyzję, czy jest zagrożenie życia, czy nie ma zagrożenia życia. Natomiast tutaj bardzo ważne jest też, tak jak mówiłam kilka minut temu, to co powie nam młoda osoba i co powiedzą rodzice. Jeżeli będziemy robić wszystko, żeby dziecko nie zostało na oddziale, to prawdopodobnie ono na tym oddziale nie zostanie.
Mówiąc o ostrym dyżurze.
A potem dojdzie do sytuacji, w której na przykład zostanie podjęta próba samobójcza i będzie złość na lekarzy, że oni nie rozpoznali, że dziecko jest w kryzysie samobójczym.
Mówiąc o ostrym dyżurze, ma pani na myśli ostry dyżur w szpitalu specjalistycznym już, psychiatrycznym, czy my mamy udać się na ostry dyżur do normalnego szpitala, bo to nie wybrzmiało.
Najlepiej, jeżeli mamy gdzieś niedaleko taki ostry dyżur psychiatryczny, żeby się tam udać, no ale też tych ostrych dyżurów psychiatrycznych nie mamy zbyt wiele, bo mamy mniej więcej jeden na województwo, oczywiście województwo mazowieckie ma tutaj bardzo dużą nadreprezentację, natomiast no, nie ma ich tak dużo, tych szpitali, więc jeżeli mamy daleko, no to udajemy się po prostu na zwykły ostry dyżur, na szpitalny oddział ratunkowy, albo wzywamy karetkę do domu. Jeżeli udaremniona jest próba samobójcza, dziecko mówi, że nigdzie nie pojedzie, to trzeba po prostu wezwać do domu karetkę i zostanie przewieziona w trybie no, takim medycznym młoda osoba do szpitala. Oczywiście, jeżeli udaremniamy próbę samobójczą w jej trakcie, no to też jak najbardziej wtedy wzywamy oczywiście karetkę i to jest no, bezdyskusyjne. To nie jest moment, żeby zacząć myśleć, co pomyślą sąsiedzi. I znowu mam taką analogię do takich urazów ze zdrowia fizycznego. Jest taki uraz, który choćbyśmy bardzo się starali, bardzo go nie chcieli, zdarza się w życiu wielu rodzin, to jest oblanie się wrzątkiem przez małe dziecko, które sięga ręką do stołu i przechyla na siebie szklankę herbaty gorącej albo szklankę gorącej kawy wrzątku dopiero co zrobionego. Ja na przykład chodziłam do szkoły podstawowej z dziewczynką, która sięgnęła na kuchenkę i oblała się wodą z czajnika. No i dochodzi niestety do poparzeń. Bardzo poważnych poparzeń, które skutkują koniecznością oczywiście hospitalizacji długiej dziecka. To jest takie zdarzenie, które wywołuje również konsekwencje prawne dla rodziny, ponieważ lekarz jest zobowiązany do zawiadomienia sądu o podejrzeniu maltretowania dziecka. I żadnemu rodzicowi do głowy nie przychodzi, żeby w momencie, jak jego dziecko się poparzy tak incydentalnie wrzątkiem, żeby nie dzwonić natychmiast po pogotowie, bo przyjdzie dzielnicowy i będzie sprawdzał, czy my nie jesteśmy patologią, bo sąsiedzi zobaczą karetkę, bo powiedzą, że nie dopilnowaliśmy. Nam w ogóle do głowy takie myśli nie przychodzą. Kiedy chodzi o zdrowie psychiczne, kiedy chodzi o udoremnione próby samobójcze, o znalezienie listu pożegnalnego, to pojawia się taka myśl, ale nie, no to może my jednak sami pojedziemy, bo to co sąsiedzi powiedzą, że przyjechała do nas karetka. To naprawdę nie jest ważne, co powiedzą sąsiedzi i jakie będą konsekwencje, a przy próbach samobójczych nie pojawia się u nas w domu dzielnicowy, przy tym jak dziecko jest hospitalizowane z uwagi na zdrowie psychiczne. To się dzieje w innych przypadkach i wtedy my się nie zastanawiamy, jakie będą konsekwencje, tylko ratujemy życie dziecka i zapewniamy mu pomoc. Przy zdrowiu psychicznym znowu tego nie robimy i to ważne, żebyśmy spróbowali zmienić swoje podejście do tych kryzysów w obszarze zdrowia psychicznego i żebyśmy uszanowali ten ból jako ból równorzędny z bólem fizycznym, tym związanym z bólem zęba czy z bólem brzucha, bo żaden ból nie jest bólem fizycznym, my je po prostu tak nazywamy, a to jest zawsze ból psychiczny. To jest przecież zawsze związane z funkcjonowaniem naszego środkowego układu nerwowego. Ból nie jest z niczym innym związany, tylko z naszym układem nerwowym.
Krajobrazy życia. Cała prawda o ludzkim sercu. Na audycję zapraszają Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.